Wierzę, że Pan chce dziś do nas mówić. Amen? Czy wierzycie, że Boże Słowo jest żywe? Że niesie w swojej treści przesłanie o życiu? Że jest cudownym naszym duchowym pokarmem? Czy wszyscy w to wierzą? Czy kochamy Boże Słowo? Boże Słowo jest bardzo wskazane każdemu z nas, każdemu Bożemu dziecku. A więc niech teraz Boże Słowo motywuje nas i zachęca. Nazwałem moje przesłanie na dzisiejszy poranek tematem pokonać wszelką słabość. Pokonać wszelką słabość. Zastanawiałem się nad tą myślą. I przyszło mi tak do serca. Takie odczucie, że nasze życie byłoby niesamowicie piękne, wspaniałe, łatwe, gdyby nie słabości. Gdyby nie pokusy. Gdyby nie grzech, który się czai i pragnie nas złapać. Pomyślałem sobie, gdyby tego nie było, gdyby chrześcijanie, gdyby Kościół był od tego wolny, to życie by było łatwizną. Byłoby życiem niesamowicie prostym. O ileż mniej problemów mielibyśmy w życiu, nieprawdaż? Ale prawda jest taka, że życie z Jezusem, życie z Bogiem, to nie wolność od presji grzechu. To wolność od grzechu, ale nie wolność od presji grzechu. To nie wolność od presji pokus. To nie wolność od różnego rodzaju słabości, które czają się, aby nas dopaść i chcą zrobić sobie gniazdo w naszej cielesnej naturze, aby ciągle próbować się uaktywnić w naszym życiu. Chyba że ktoś już jest z tego wolny. I nie ma żadnej słabości. Nie ma żadnego problemu z pokusą. Nie ma żadnego problemu z grzechem, który go naciska. Nie ma żadnego problemu ze swoją osobowością. Oj, jeśli ktoś taki jest, to ja chętnie wykupię lekcje za wszystkie pieniądze, jakie mam i chcę po prostu do tego miejsca dojść. Po prostu jest to niemożliwe. Dlatego, że diabeł nie odpuszcza. Musimy być tego świadomi. Biblia jasno nam o tym mówi. Nowy Testament jasno nam o tym mówi, że diabeł nie odpuszcza i diabeł nie odpuszczał nawet Panu Jezusowi. Pamiętacie, gdy go kusił na pustyni? Gdy Pan Jezus był pod presją pokuszenia? Gdy diabeł próbował go uwieść? Gdy próbował cisnąć na jego życie? Gdy Boży Syn musiał toczyć z nim bój? Gdy Boży Syn musiał pokonywać pokusy? A gdy pokonał pokuszenie za pokuszeniem, było jedno za drugim, które pokonywał. Kiedy diabeł przegrał już, jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, a gdy diabeł dokończył kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Boży Syn, Pan Jezus. Jakże my, także tu na ziemi, w naszym ciele ziemskim, pełnym jeszcze słabości i niedoskonałości, musimy pamiętać, że jest ta presja, że są te ataki, że jesteśmy pod ciśnieniem, ale musimy także pamiętać, że jesteśmy po stronie zwycięzców, po stronie Jezusa. Musimy także pamiętać, że Biblia uczy nas, że Bogu powinny być zawsze oddawane dziękczynienia, chwała i uwielbienie, bo On zawsze pozwala nam zwyciężać w Chrystusie tutaj na ziemi. Dlatego musimy pokonywać wszelką słabość, musimy zwyciężać nasze słabości. Chciałbym dzisiaj zaprosić na to nabożeństwo, na świadka. Chciałbym dzisiaj zaprosić do świadectwa swoim życiem pewnego człowieka, który będzie dla nas wzorem i jemu się trochę przyjrzymy i chcemy się coś od niego nauczyć. Chciałbym zaprosić oficjalnie na to nabożeństwo na świadka Samsona. Hello, Samson. To jest ciekawa biblijna postać. bardzo ciekawa biblijna postać. W księdze Jozuego, w księdze Sędziów, w 13 rozdziale, Biblia zaczyna opis jego życia. Nie szukamy tego tekstu, ja tylko chcę coś wspomnieć. Był to czas, kiedy Izraelici, kiedy naród wybrany, kiedy lud Boży postępował niegodnie przed Panem. A więc Izraelici, tam jest powiedziane w pierwszym wersecie, czynili zło w oczach Pana. Postępowali niegodziwie. I wtedy wpadli w pułapkę i zostali zabrani w niewolę przez Filistyńczyków. A więc ręka Filistyńczyków przez 40 lat trzymała władzę nad nimi. Oni mieli mieć władzę Pana, a niestety poprzez swoje błędy, zło, które czynili, po prostu poszli pod władzę Filistyńczyków. I pewien człowiek, Sorea, z rodziny Danitów, miał na imię Manoach, miał żonę, był Izraelitą, był gorliwym chwalcą Boga, ale problem, jaki mieli, to, że nie mogli mieć potomstwa. Jego żona była niepłodna. To jest bardzo ciekawe, że kiedy Bóg pragnie działać, to czasami wykorzystuje najbardziej trudne sytuacje, aby objawić swoją moc. Dlatego, że Bóg jest Bogiem mocy, jest Bogiem niesamowitym, jest wiekuistym, który zmienia życie ludzi w niesamowicie trudnych sytuacjach, ma moc objawić swoją chwałę. Kiedyś pastor Abraham, pamiętam, w jednym z wykładów, który głosił, mówił, dlaczego to w Starym Testamencie tak często, i nie tylko Starym, ale i Nowym, dlaczego tak często spotykamy niepłodne niewiasty Boże. I on dał taką odpowiedź, mówi, że to nie jest bardzo teologicznie i mówi, że może we wielu szkołach biblijnych by nie był do zaakceptowania, ale on mówi, pewnego dnia się nad tym zastanawiał i po prostu doszedł do takich wniosków, że kiedy diabeł usłyszał w ogrodzie Eden, że oto urodzi się potomstwo z kobiety, przyjdzie i zniszczy diabłu głowę, zaczął robić wszystko, aby zatrzymać Boże kobiety, by to, że potomstwo na świat nie przyszło. No to jest bardzo logiczne. I diabeł robił wszystko, aby zatkać łona kobiet, by nie urodziły potomstwa tych wielkich kobiet Bożych. I dlatego mamy opis wielu takich kobiet w Biblii. Ale Pan Bóg go przechytrzył. Bo on tak pilnował te mężatki, aby nie urodziły, a potomstwo przyszło z dziewicy, z panny. Diabłu nawet na myśl nie przyszło, że ona może urodzić, a ona urodziła. Bóg jest niesamowity, nieprawdaż? Jakiemuż cudownemu Bogu służymy. Dlatego urodził się Samson. Jest mowa w 13 rozdziale o tym, że pocznie, urodzi syna. Bóg mówi, nie pij wina, ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Odrobina historii, aby wprowadzić nasze rozważanie. I oto mamy werset, który jest bardzo tajemniczy, jest bardzo zastanawiający. Czytamy w Biblii Warszawsko-Praskiej, Księga Sędziów, 16 rozdział, wiersz 22. Tymczasem włosy na jego głowie po ostrzyżeniu zaczęły odrastać. Oto taki werset. Na początek mojej usługi. Tymczasem włosy na jego głowie po ostrzyżeniu zaczęły odrastać. Muszę do czegoś nawiązać. Otóż Samson był Bożym pomazańcem. Duch Boży go ogarniał. Samson słuchał tego, co Bóg kazał mu czynić i czynił to, co Bóg kazał mu czynić. Ale piętą achillesową naszego bohatera, Samsona, była jego moralna słabość. Oto człowiek Boży, oto człowiek pełen ducha, oto ktoś, kto ma niesamowitą siłę od Boga, kiedy Duch Boży go ogarniał, miał słabość, a tą słabością była moralność. Patrząc na jego życie, widzimy te błędy. Po pierwsze, żeni się z Filistynką. To był jego pierwszy błąd. Dlatego w Kościele, wśród ludzi wierzących, zachęcamy i mówimy, nauczamy, aby się żenić, aby wchodzić za mąż w Panu, z osobą wierzącą, z tego samego ducha, tej samej wizji, tego samego serca. Bo to jest dobre, bo to jest błogosławione. On ożenił się z Filistynką i miał pełno problemów, a potem spędził noc z Dalilą, która wykorzystała tę okazję, aby go omamić. Uległ słabości. Samson wiedział, że Filistyni są jego wrogami, ale mimo to poszedł na kompromis, a więc ożenił się z Filistynką, a także dał się uwieść Dalili, która także miała podstępne plany wyznaczone przez Filistyńczyków. Poszedł na kompromis. Jego wiara i charakter nie oparły się pokuszeniu. Jego wiara i charakter, powtórzę jeszcze raz, nie oparły się pokuszeniu. Nie umiał przezwyciężyć swojej słabości, nie umiał pokonać swojej presji, tego ciśnienia, które było na nim, uległ tej słabości i zapłacił za to wielką cenę. Dlatego nazwałem pierwszy mój punkt, moją myśl, nie sypiaj z wrogiem. Śmieszne, nie? A z przyjacielem można? Chciałbym, abyśmy to dobrze skojarzyli. Nie chodź w relacje z wrogiem. Nie utożsamiaj się z wrogiem. Nie ulegaj wrogowi. Nie poddawaj się wrogowi. Oto w Księdze Królewskiej, pierwszej Księdze Królewskiej, prorok tak mówi do narodu izraelskiego, 18 rozdział, wiersz 21. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Co ten werset nam mówi? Że nie ma kompromisu. Nie ma drogi na skróty. Nie ma pójścia na łatwiznę. Nawet mając ten obraz Bożej łaski, nie możemy tego obrazu wykorzystywać, bo to jest nadużycie, żeby grzeszyć, bo Bóg mi wybaczy. Musimy być bardzo ostrożni. Żyjąc w takiej mentalności, popełniamy fatalny błąd. Są to nadużycia. Są to przegięcia, z którymi ja się nie zgodzę nigdy. Oczywiście Boża łaska nas ogarnia, będę o tym mówił. Jeśli popełnimy błąd i z pokutą do Pana przychodzimy. Ale nie możemy używać tego, aby prowokować, aby korzystać, aby sycić, nakarmić moją moralność takim poglądem, bo Bóg i tak mi wybaczy. Totalny błąd, totalne potknięcie. Oto prorok mówi, jak długo będziesz kulał. Nie kulej na nogę jedną czy drugą. Idź za Panem całym sercem. Oto pójdź za Nim, idź za Nim. Samsonie, nie możesz należeć do obu obozów. To był błąd Samsona. Że zaczął jakby, może wbrew swojej świadomości, należeć do obu obozów. Nie możesz służyć dwom panom. Nie powinieneś się łudzić, że się to opłaca. Absolutnie się to nie opłaca. Nie możemy mieć taką koncepcję, jak to w tym świecie się mówi, dać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Samsonie, nie zabawiaj się z Dalilą, nie sypiaj z wrogiem, lecz uciekaj i to im prędzej, tym lepiej. Tak by się chciało powiedzieć, tak? Kiedy zobaczył jej podstępne igraszki, kiedy zobaczył jej podstępne plany, Samson powinien uciekać, jak Józef. Pamiętacie Józefa? On się nie dał sprowokować. Kiedy żona Potyfara próbowała go uwieść. Nie dał się sprowokować. Ja używam tych przykładów, ale podstępem, presją pokuszenia może być zupełnie coś innego. Niekoniecznie przypadek Samsona czy Józefa. Mówię ogólnie, dając pewien przykład. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest zadeklarowanie, że Jezus jest moim Panem. Że Jezus jest moim Panem. Poddanie się Jemu i zaprzestania życia na krawędzi dwóch królestw. To jest fundament dla naszego duchowego zwycięstwa. Nie żyjemy na krawędzi dwóch królestw. Należymy do jednego Pana. Królestwo Boże jest naszym królestwem. Należymy do Jezusa i On jest Panem naszego życia. Wtedy możemy oczekiwać na Jego ogromne zwycięstwo. Wiecie, do Efezjan apostoł Paweł pisze do Kościoła: nie dawajcie diabłu przystępu. To jest wiersz 27, 4 rozdziału. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jest tutaj wyraźny nakaz, że ja mam coś z tym zrobić. Nie daj diabłu przystępu. Nie pozwól, aby diabeł cię podszedł. Ktoś powiedział tak: szatan wygrywa niektóre bitwy tylko dlatego, że my po prostu nie stajemy do walki. Powtórzę jeszcze raz. Diabeł wygrywa niektóre bitwy tylko dlatego, że my po prostu nie stajemy do walki. Przegrywamy przez swoją bierność. To jest jakby pierwszy punkt wyjścia. Jeden człowiek o imieniu Brook, Edmund Brook, powiedział tak: aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. Jeszcze raz przeczytam. Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. Dasz diabłu palec, a będzie chciał zabrać ci całą rękę. Pokonać wszelką słabość. Był taki człowiek w Stanach Zjednoczonych w 1775 roku. Nazywał się Patrick Henry. Był słynnym politykiem. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych oraz sygnatariuszem Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed drugim kongresem delegatów. Było to 23 marca 1775 roku w Virginii. Zapisał następujący komentarz w swojej książce. Napisał tak: musimy walczyć. Powtarzam, panowie, musimy walczyć. Nie będziemy w tej walce osamotnieni. Istnieje sprawiedliwy Bóg, który czuwa nad przeznaczeniem, jaki nadał narodom. On powstanie i będzie walczył za nas. To jest wszechmocny Bóg. Nie wiem, jaki kierunek obiorą inni, ale jeśli o mnie chodzi, albo wolność, albo śmierć. Tak napisał Patrick Henry. Musimy walczyć. Nie możemy dać diabłu przystępu. Diabeł nie odpuścił. On chce nas uwieść. Nie daj diabłu przystępu. Nie cofaj się ani na krok. Pasywność to przegrana bitwa. Tylko w walce osiągamy zwycięstwo. Tylko jeśli robimy coś, osiągamy sukces. Tylko jeśli będziemy przejść do przodu, to gdzieś dojdziemy. Tylko w boju możemy osiągnąć zwycięstwo. Pasywność to przegrana. Tylko w walce osiągamy zwycięstwo. Dlatego powinniśmy walczyć o nasze małżeństwa, o nasze rodziny, o nasze finanse, o wszystko, czego diabeł próbuje dotknąć. Powinniśmy walczyć w imieniu Jezusa, nie dając Mu przystępu. Powinniśmy powiedzieć Mu, aby poszedł sobie precz, gdy przychodzą pokuszenia, bo dwom Panom służyć nie będziemy. Ewangelia Mateusza 6,24 brzmi tak: nikt nie może służyć dwom Panom. Jednemu się musimy przeciwstawić. Jeśli słuchamy drugiego, przeciwstawiamy się temu pierwszemu. Jeśli poddajemy się pierwszemu, musimy przeciwstawić się temu drugiemu. Gdyż albo jednego będziesz nienawidził, a drugiego kochał, albo przywiążesz się do jednego, a z drugim zgardzisz. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Choć tu jest w kontekście mamony, to można by tu wstawić zupełnie inne określenia. Nie możemy służyć dwom Panom. Musimy mieć odwagę, aby rozpocząć ucieczkę od czegoś, co mogłoby spowodować separację między mną a Bogiem. Między Tobą a Bogiem. To nie może być truchcik, lecz desperacka ucieczka. Musimy się temu przeciwstawić, odciąć się od tego, powiedzieć nie w imieniu Jezusa. Ktoś powiedział: powinieneś potocznym językiem mówiąc dać drapaka lub nogi za pas i w las. Kiedy diabeł przychodzi ze swoją presją. I teraz podoba mi się to, co mam tutaj zapisane. Posłuchajcie. Nigdy, przenigdy nie poświęcaj tego, co pragniesz najbardziej, dla tego, na co masz ochotę teraz, w tej chwili. Przysłuchamy ze zrozumieniem? Jeszcze raz przeczytam. Nigdy, przenigdy nie poświęcaj tego, co pragniesz najbardziej, a jeśli pragniesz najbardziej Boga, życia z Jezusem, błogosławieństwa Bożego, to nie poświęcaj tego dla tego, na co masz ochotę teraz w tej chwili. Chwilowa przyjemność to za wysoka cena na utratę realizacji celów, jakie Bóg dla ciebie zaplanował. Chwilowa przyjemność, chwilowy grzech, pokusa, presja, to właśnie stało się Samsonowi, kiedy uległ pokusie. Kiedy postawił na chwilową przyjemność. Powinniśmy przyjąć zasadę, która według mnie bardzo dobrze działa, jest bardzo dobra, jeśli to może mnie oddzielić od Boga, to nie jest tego warte. Lepiej wziąć nogi na pas już teraz, niż potem żałować przez resztę życia. Wziąć nogi za pas, na pas. I w las. Uciec od tego, jak Józef. Nie zawsze z powodu takiej decyzji przychodzą przyjemne chwile. Czasami możemy być różnie określeni, różnie spostrzeżeni. Wyobrażam sobie, ile drwiny i szyderstwa płynęłoby z ust Dalili, gdyby tak Samson dał drapaka, powiedział nie, idź sobie precz, nigdy tego nie zrobię. Ale on uległ, on się poddał. Dlatego nazwałem to pierwszą myśl, nie sypiaj nigdy z wrogiem. Nie ulegaj tej presji. Nie pozwól, aby chwila, moment czegoś złego, co diabeł próbuje wskrzesić, ożywić w twoim życiu, czy cielesność próbuje zaistnieć w twoim życiu, ta chwilowa przyjemność nigdy się nie opłaca za utratę realizacji celów, jakie Bóg ma dla ciebie. Nigdy. Taki jest mój apel. I taka jest Boża wola. Tak Bóg chce. Bóg nie chce, abyśmy Go zdradzali z grzechem, z tym, co jest Jemu obce, z tym, z czym On się nie utożsamia. Tak jak żaden mąż nie chce, aby zdradzała go żona, albo żona nie chce, aby zdradzał ją mąż. Nie mówi później, dobrze, no dobrze prosiłeś, okej, okay, jest wszystko w porządku. Pozostają rany, pozostają zgliszcza. Tak jest życie. Takie jest życie. Skutki. I choć może Bóg zapomina, i choć może On wymazuje wszystkie obciążenia nasze, to po naszej stronie ludzkiej to się za nami ciągnie. Mówię zawsze tak. Oj, Bóg niesamowicie przebaczył Dawidowi. Bóg niesamowicie przebaczył Samsonowi. A my do dzisiaj o tym mówimy. Chyba, że nie powinniśmy tego w ogóle głosić z Biblii. To trzeba kartki wyrwać i już tego nie czytajmy. Ale czytamy to, czy chcemy, czy nie chcemy. Jakieś świadectwo ku przestrodze ciągle idzie, abyśmy nie popadli w te tarapaty. Po drugie, nigdy nie zapomnij, od kogo pochodzi twoja siła. Bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja jestem taki bezsilny. Ja jestem taki słaby. Ja po prostu nie potrafię. Ja tak szybko ulegam. Oto musimy wreszcie dojść do miejsca, w którym odkrywamy, skąd pochodzi nasza siła. Skąd my mamy zdolności, aby te różne presje diabła odeprzeć. I powiem tak na początku. To nie mięśnie czy włosy stanowiły tak naprawdę o sile Samsona. To nie mięśnie i włosy. Lecz zwyciężał dlatego, że był posłuszny wobec Pana i dlatego, że miał namaszczenie, jakie Bóg mu udzielił. To nie włosy i mięśnie, choć opisuje się go jako silnego człowieka. Włosy stanowiły jedynie dowód jego poświęcenia się Bogu. Był to jego dowód poświęcenia się Bogu. To nie szata Jezusa uzdrowiła kobietę cierpiącą na krwotok, lecz jej wiara. Tak mówi Biblia. To nie wąż umieszczony na palu uzdrawiał Izraelitów, lecz spojrzenie z wiarą narodu izraelskiego. To nie przeróżne rzeczy czy uczynki, których dokonujemy lub nie, są źródłem naszej siły, ale Pan, który jest obecny wśród nas, jest źródłem naszej siły. Bóg jest źródłem naszej siły. Odnosimy zwycięstwo nad nieprzyjacielem tylko dlatego, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Zwyciężamy dlatego, że wkładamy całą zbroję Bożą i możemy być mocni w Panu i w potężnej Jego sile. Halleluja. Drugi list do Koryntian w 3 rozdziale czytamy tak. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, lecz siła nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, a duch zaś nas ożywia. W liście do Efezjan, 6 rozdział od 10-11 czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Diabeł jest ciągle aktywny. On jest pasywny, on nie poszedł na emeryturę. On ciągle próbuje nas podejść. Chodzi jako lew ryczący, zastawia pułapki, nasze nieprzemienione słabości naszego ciała, naszego ja, ta nasza duszewność, jeszcze cielesność, która jest w nas, powoduje wiele kłopotów. Jesteśmy narażeni na pokusy. Ja nie mówię, że zawsze ciągle demon siedzi nam na ramieniu, kiedy przeżywamy jakąś pokusę. Wiele naszych pokus są cielesnymi pożądliwościami, są cielesnymi pokusami, które musimy pokonywać, które musimy przezwyciężać i aby się ostać przed tymi zasadzkami, musimy się umacniać w Panu. A więc każdy, kto się umacnia w Bogu, ma tą siłę, ma ten autorytet, aby dać odpór diabłu i pokonać presję Dalili, odeprzeć jej atak. Amen? Możemy to zrobić. Bo ta siła nie jest z nas, ta zdolność nie jest z nas. Ale to Bóg w nas działa. To Jezus obecny w nas. Bo jesteśmy sługami nowego przymierza. Nie litery zakonu, gdzie pod zakonem i literą wszyscy upadali i ginęli na pustyni, bo nie postępowali zgodnie z literą. Nas ożywia Duch, a Duch Święty przychodzi z mocą. Chrzci nas Pan mocą Ducha Świętego. Napełnia nas Duchem Świętym, abyśmy mogli odpierać i zwyciężać. Nigdy nie zapominajmy, od kogo pochodzi nasza siła. Trzecia myśl. Nie pozwalajmy, aby grzech omamił, zmylił nasze zmysły. Wiecie, najsmutniejszy werset w Księdze Sędziów w historii Samsona to nie jest ten werset, który mówi o obcięciu jego włosów albo który mówi, że wyłupiono mu oczy. Gdy czytamy tę historię, widzimy niesamowity skutek. Widzimy, jak bardzo został poniżony Samson, związany łańcuchami, wrzucony do więzienia. To są smutne wersety, smutne obrazy, ale to nie są najsmutniejsze obrazy i to nie są najsmutniejsze wersety. Najsmutniejszy werset jest w 16 rozdziale, werset 20. A gdy się ocknął ze swojego snu, pomyślał sobie, wyrwę się, jak za każdym razem dotąd otrząsnę się, nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. To jest najsmutniejszy werset. Samson myślał, że będzie tak, jak było dotychczas. Kiedy się obudził, kiedy stwierdził, że jest ogolony, że nie ma już włosów, kiedy stwierdził, że coś się musiało wydarzyć, ocknął się, miał te swoje mięśnie, był dalej umięśniony, dobrze zbudowany, chciał się wyrwać, ale okazało się, że Pan od niego odstąpił. I tu mam dowód na to, że to Pan był jego siłą. Że to namaszczenie było jego siłą. Nie włosy, nie mięśnie, nie jego postura, ale Bóg był jego siłą. Nie ma nic gorszego, kiedy Pan odstępuje od nas. Nie ma nic gorszego, kiedy Pan odwraca swoje oblicze od nas. Kiedy może nie porzuca nas, ale staje obok i mówi, wybrałeś, poczuj jak to jest teraz beze mnie. Poczuj jak to jest żyć beze mnie. Wiecie, grzech przytępia nasze duchowe zmysły. Znam wielu chrześcijan, którym grzech przytępił duchowe zmysły. I tak sobie myślałem, jak wam to zobrazować i myślę, że najlepszym przykładem będzie opis choroby trądu. To jest też choroba biblijna. Trąd. Wiecie, co się dzieje z chorym na trąd? Wiecie, jak działa trąd? Trąd jest często przyrównywany do grzechu w Biblii. A więc mówi się o trędowatym i mówi się o człowieku pogrążonym w grzechu, też jakby był dotknięty trądem. Trąd, gdy dotyka trąd człowieka, wtedy nerwy zostają zniszczone przez bakterie, na skutek czego chorzy mają zaburzenia czucia lub nie mają go wcale. Jest to przyczyną powikłań, których skutki są często groźniejsze niż sama choroba. Następują oparzenia wewnętrzne i zranienia, następnie zakażenia i ropienie ran, co powoduje stopniowy rozpad ciała, który atakuje nasz układ nerwowy i tłumi uczucie bólu, w rezultacie czego człowiek nie reaguje, gdy jego ciało ulega skaleczeniu. Tak samo działa grzech. Powoduje, że przestajemy reagować na prowadzenie Duchem Świętym. Przestajemy go czuć. Przestajemy już być ulegli Duchowi Świętemu. Nagle wszystko zostało gdzieś zniszczone przez bakterie grzechu. Zaczyna wszystko w nas obumierać. Następują zaburzenia nasze duchowe. Zaczynają się powikłania. Zaczynają się rodzić rany, ropiejące rany w naszym wnętrzu, kiedy jesteśmy tak bardzo skażeni. Zaczynamy wtedy już nie odczuwać tego bólu, który jest z powodu zgrzeszenia, gdy się jest blisko Boga. Sumienie przestaje oskarżać. Człowiek zaczyna się coraz to bardziej pogrążać. Aż do momentu, kiedy może znajdzie się ktoś na samym dnie, tak jak marnotrawny syn. Kiedy wydawało mu się, że jest tak świetnie, że sobie poużywa, że poimprezuje, poszaleje, ale w końcu nagle zobaczył, że wszystko stracił, że życie jest do bani, że nic się nie udaje, że po prostu wszystko się wali, że wszystko jest złe. Dlatego moją intencją jest zachęcić Kościół. Starajmy się mieć czyste konto przed Bogiem. Powtórzę jeszcze raz. Starajmy się mieć czyste konto przed Bogiem, w cudzysłowie. Nie chowaj grzechu. Samsonie, nie chowaj grzechu. Lecz wyznawaj go Bogu i odbieraj od Boga przebaczenie. To jest droga. To nie znaczy, że nie grzeszymy, że nie popełniamy błędów. Najgorzej, jak zaczynamy chować grzech, jak zaczynamy nim żyć. Mamy przyjąć przebaczenie. Nie próbuj, powiem jeszcze to bardzo mocno, nie tłumacz się. Nie próbuj usprawiedliwiać swojej słabości, ale wyznawaj i proś o oczyszczenie. Największą siłą chrześcijanina jest posiadanie czystego i wrażliwego serca na głos Boży. To jest coś najwspanialszego. To pozwala mi przejść przez największe trudności, wyzwania i problemy życia. List Jakuba mówi nam tak w pierwszym rozdziale. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. I jest tutaj mowa o pokuszeniach. Patrzcie na ten tekst, to jest kontekst. Tutaj nie ma o jakichś doświadczeniach, prześladowaniach w imieniu Jezus i tak dalej. Tutaj próbą są pokusy. Jest powiedziane tak, błogosławiony, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga, który go miłuje, tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, tak? W kontekście, nie mówi przez Boga, jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia w Panu. Do kogo to jest tekst? Do ludzi ze świata? To jest do Kościoła tekst. Do ludzi wierzących. Do nas, abyśmy zachowali czyste konto, abyśmy nie pozwolili, żeby pokusy zwyciężyły nas. I nie mówmy, że to przychodzi od Pana, bo Bóg jest dobrym Bogiem. Następny werset 17 mówi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. A więc Bóg daje nam dobre rzeczy. Ale tkwią w nas te małe, może większe gniazda, gniazdeczka różnych rzeczy, które jeszcze gdzieś tam próbują się obudzić, próbują nas posiąść, przezwyciężyć. I my musimy z tym walczyć, musimy to pokonać. Nie damy się zwyciężyć słabością. Nie damy się pokonać. I ostatnia myśl. Nie zapominaj, gdy jesteś w kłopotach, że możesz wzywać imienia Pana. Boże Słowo mówi, czytaliśmy ten werset, tymczasem włosy na jego głowie po ostrzyżeniu zaczęły odrastać. Co nam to mówi? Że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem kolejnej szansy. I to jest piękne. I to kocham. I to daje szansę każdemu człowiekowi. I to nie przekreśla nikogo, kto upadł. To nie przekreśla nikogo, kto popełnił jakiś błąd, zgrzeszył, uległ, nawet dał się diabłu oszukać. To nie przekreśla go w oczach Pana i nie powinien być taki człowiek przekreślony w naszych oczach. Wiecie co? Kościół musi zrozumieć, że my tutaj będąc między sobą, nie jesteśmy tu po to, by polować na grzeszników. Czasami mi się wydaje, że w różnych zborach i kościołach nic innego się nie robi, tylko urządza polowania na grzeszników. Kto upadł, to zrzeszył, wyłączyć, wykluczyć, naznaczyć, napomnieć, skrzyczeć, tak jakby ten drugi był doskonały. Tak jakby ten, który to robi, był doskonałym człowiekiem, miał takie prawo. Oczywiście, że mamy siebie napominać. Oczywiście, że mamy się zachęcać. Ale ja mówię o tej tendencji złośliwego polowania na człowieka, który zgrzeszył. Chwała Bogu, że Bóg nie poluje na grzeszników, tylko ich zbawia. Że Bóg ich ratuje, że Bóg podaje im rękę, że Bóg pragnie przytulić marnotrawnych synów i marnotrawne córki. A więc musimy zrozumieć, że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem kolejnej szansy. Jonasz dostał drugą szansę. Mówimy o Jonaszu z Biblii. Pamiętacie, jak uciekał sprzed oblicza Bożego? Jak próbował skryć się, jak narzekał, jak uznał, że Bóg za wiele od niego wymaga, ale Bóg dał mu drugą szansę. Mojżesz podczas powołania zobaczył szczególny znak, płonący krzew. Mimo, że postąpił źle, mimo, że popełnił błąd, to Bóg dał mu drugą szansę. Powołał go, aby on wyprowadził naród izraelski z niewoli. Jan Marek w Dziejach Apostolskich, czytamy o nim, że chciał iść swoją drogą, że pogubił się w pewnym momencie, ale później skorygował swoje życie. Bóg dał mu drugą szansę i stał się pożyteczny w służbie. A włosy na głowie Samsona zaczęły odrastać. Tak sobie to wyobrażam. Kiedy Samson pewnego dnia dotknął dłonią swojej głowy i to za pomocą zmysłu dotyku spostrzegł, bo nie miał oczu. Wiecie, że wyłupili mu oczy. A więc dotknął dłonią głowy i za pomocą zmysłu dotyku spostrzegł, że włosy odrastają. Przypomniał sobie czasy, a więc te włosy, przypomniały mu czasy, kiedy lojalnie służył Bogu. Kiedy namaszczenie Pana było nad jego życiem. Zapragnął tego z powrotem. Zaczął do niego wołać. A Pan usłyszał go i odpowiedział. Wiecie, tak sobie to wyobrażam, że wiele razy człowiek, gdy upadnie w grzech, gdy się gdzieś pogubi, przychodzi taki moment, kiedy sobie przypomina, jak dobrze było z Panem, jak dobrze było z Bogiem, jak dobrze było przeżywać Bożą obecność. Może jakieś okoliczności, może jakieś sytuacje, niekoniecznie włosy, ale inne rzeczy zaczynają mu przypominać, jak to dobrze było z Panem, jak to dobrze było żyć z Bogiem. I wtedy rodzi się pragnienie, które daje Duch Święty, aby z powrotem do Niego wołać, aby do Niego przyjść, aby Bóg usłyszał. Kiedy przychodzi pokuszenie, zacznijmy od tego miejsca. Bo wcale nie musimy się znaleźć w takim miejscu, w jakim znalazł się Samson. Kiedy przychodzi pokuszenie, moja prośba, mój apel tym kazaniem brzmi tak. Wzywaj imienia Pana. Wzywaj imienia Pana. Gdy masz wrażenie, że zbliża się do ciebie depresja czy załamanie, wzywaj imienia Pana. Kiedy strach czai się u twoich drzwi, to przemów do niego w imieniu Pana. Gdy nieprzyjaciel, diabeł szepce ci kłamstwa do ucha, to ogłaszaj, że Jezus jest Panem. Wzywajmy imienia Pana. I na dowód wersety na koniec. Oto Rzymian 10. Powiada bowiem Pismo: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, wybawiony będzie. Wzywaj imienia Pana. Powiedz w imieniu Pana. Ogłoś w imieniu Pana. Gdy przychodzi pokusa, gdy diabeł się skrada, gdy próbuje Cię uwieść, w imieniu Pana wzywaj tego imienia. Ogłaszaj zwycięstwo w imieniu Pana. Pierwszy list Jana 2, od 1 do 2. Dzieci moje, to Wam piszę, abyście nie grzeszyli. Taka jest wola Boża. Abyśmy nie grzeszyli, bo to jest dobre dla nas. Bo to sprawia, że mamy czyste konto. Że nie ulegamy presji. Że nie dajemy diabłu przystępu. Ale jeśli by kto zgrzeszył, opcja łaski. Mamy orędownika. U Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Nie będę prowokował Pana Boga i używał niewłaściwych argumentów. Wiecie, co mam na myśli. Wspominałem o tym wcześniej. Bo łaska, to mogę zgrzeszyć i Pan Bóg mi wybaczy. Nie bawmy się tym. To jest zbyt poważna sprawa. To są zbyt ważne, głębokie rzeczy, duchowe rzeczy z Bogiem. Nie zabawiajmy się z Panem Bogiem. Nie prowokujmy, nie używajmy nadaremno. Nawet Jego imienia nie mamy prawa używać nadaremno. Muszę żyć w tej świadomości, że Bóg wcale nie grzeszył. Dam odpór, kiedy przychodzi grzech. Przeciwstawię się diabłu, kiedy przychodzi pokusa. Nie pozwolę, aby gdzieś tam moje cielesne pożądliwości zwyciężyły, kiedy się pojawiają. Ale jeśli bym zgrzeszył, jeśli by zdarzyło się potknięcie, osłabłbym, czy diabłu dałoby mi się sprytnie podejść, to mamy orędownika u Ojca. Jeśli Samson otrzymał drugą szansę w Starym Zakonie i Przymierzu, to tym bardziej my, kiedy trwa czas Bożej łaski. I na koniec list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 3 wersety, i będziemy się modlić. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych czy innych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Podoba mi się to tłumaczenie. Musiało być wielu kapłanów w Izraelu, bo śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie kapłańskim. Ale ten, Jezus, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Jakież to wspaniałe uczucie. Uczymy się drogi z Bogiem, za Bogiem, czy z Bogiem przez życie. Poznajemy, czego Pan od nas chce, oczekuje. I gdy już wiemy, poznajemy i mówimy te wszystko dobre, świetne, jakże ja chcę Bogu służyć, oto następuje upadek, potknięcie. Może się zdarzyć. I wtedy kapłan wstaje ze swojego krzesła kapłańskiego i mówi: będę zabiegał o niego, będę się wstawiał za nim, będę błagał Ojca w niebie, Boga Wszechmocnego, aby dał mu drugą szansę. I o dziwo, Bóg daje drugą szansę. Ale głównym moim przesłaniem jest to, abyśmy nie ulegali naszym słabościom. Abyśmy dbali o nasze życie. Abyśmy pilnowali naszych myśli, naszych serc, naszych pragnień, tego, co dzieje się z nami. W naszym wnętrzu, może nikt tego nie widzi, nikt o tym nie wie, Bóg widzi i Bóg wie. I abyśmy byli tymi, którzy w imieniu Pana sobie z tym radzą. W imieniu Bożym pokonują. I nie udawajmy tutaj mocarzy i świętych, super duchowych ludzi, którym nic złego do głowy nie przychodzi. Nie udawajmy. Ciągle jesteśmy podatni na te różne presje, ale także mamy z drugiej strony wszyscy jednakową szansę, aby te presje odeprzeć. Powstańmy. Aby te ataki przezwyciężyć. I to dzięki Panu. Pomódlmy się o Jego wzmocnienie. Poprośmy, aby Bóg tak dotykał naszych serc i działał w nas. I objawiał nam swoją chwałę. I błogosławił nas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny pośród nas. I że mówisz do nas przez świadectwo Samsona. Pokazujesz nam tego człowieka, który był wybranym Twoim, który miał na zadanie pokonywać wszelkie trudności, które były w Izraelu, w narodzie wybranym. I Ty, Panie, go powołałeś, namaściłeś, ale on miał słabości, którym uległ. I Panie, Ty go podniosłeś i Ty dałeś mu ponownie siłę i Ty go przygarnąłeś z powrotem. Panie, niech jego lekcja będzie dla nas przestrogą, będzie dla nas ostrzeżeniem, abyśmy słabością naszym się nie ulegali, abyśmy słabością naszym się nie poddawali. Panie, dziękujemy Ci, że mamy obietnice, o których czytaliśmy, że w imieniu Twoim możemy pokonywać wszelkie ataki diabła, szatana i nie musimy mu dawać przystępu. Panie, także dziękujemy Ci, że dałeś nam duchową siłę, by pokonywać cielesne nasze słabości, że to Duch Święty w nas, który nas wyposaża, który nas wzmacnia, który powoduje, że możemy się umacniać w naszym Panu, w Bogu naszego zbawienia i możemy dać odpór diabłu i pokonać wszelką presję. Dziękujemy Ci, Panie, że uzdolniłeś nas, że to nie nasza zdolność, nie nasze umiejętności, nie nasza siła, że to nie przez siłę, nie przez moc, ale przez Twojego Ducha się stanie, Panie, który mieszka w naszym życiu. Dlatego dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Słowo Boże, które jest naszym mieczem. Że dałeś nam usta, które mogą wyznawać imię Pana, a imię Pana jest naszą twierdzą, naszym schronieniem, do której biegniemy. Że dałeś nam, Panie, namaszczenie w Duchu Świętym, aby odeprzeć diabła moc. Dlatego dziś możemy powiedzieć tak, odpieramy złego moc, ogłaszamy zwycięstwo nad nim. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy przychodzić do Ciebie jako grzesznicy, upadli grzesznicy i prosić o drugą szansę. Ale Panie, jeśli ktokolwiek jest w tym miejscu, to może do Ciebie przyjść i my z Nim się utożsamiamy i my z Nim stoimy przed Tobą, aby Panie mógł z tej szansy skorzystać. Panie, dotknij się tych, którzy potrzebują Twojej pomocy. Dotknij się tych, którzy od Ciebie odeszli. Dotknij się tych, którzy może gdzieś tam złamali się po drodze i ulegli presji, ulegli diabłu, który ich uwiódł. Modlimy się dziś za nimi na koniec, aby mogli do Ciebie powrócić jak Samson, jak Jonasz, jak Mojżesz, jak wielu innych, którzy mieli potknięcie w swoim życiu, jak Dawid, który tak bardzo Cię zawiódł, Panie, a Ty go przygarnąłeś i Ty mu przebaczyłeś i Ty go, Panie, później użyłeś. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Twoja łaska i miłosierdzie codziennie rano są świeże i nowe. Dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie. Tobie niech będzie chwała, że możemy mieć dzięki mocy Ducha Świętego czyste konto. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy o to dbać, aby mieć czyste serce i aby Ciebie słyszeć i aby Ciebie przeżywać. Błogosław ten tydzień. Błogosławię moich braci, moje siostry, cały Kościół, Panie, naszą służbę. W tym tygodniu, od poniedziałku do przyszłej niedzieli, każdy dzień niech będzie pod Twoim błogosławieństwem. Domy nasze, praca nasza, wszystkie spotkania w tym tygodniu, zboru, grupy domowe, rodziny nasze, nasz odpoczynek, nasz sen, wszystko, cokolwiek będziemy czynić, niech będzie pod Twoim błogosławieństwem. Ja już Ci z góry za to dziękuję, że będziesz z nami i że nas nie opuścisz. Amen. Amen. Życzę błogosławieństwa każdemu. Niech Pan Was błogosławi. Dobrego tygodnia, dobrego dzisiejszego dnia, dobrego czasu. Zostańcie z Bogiem.